Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Jacka Piekary Charakternik. Czyta Tomasz Sobczak. Rozdział pierwszy. O tym, jak panowie Myszkowski i Szczurowicki w województwie sieradzkim bawili, o tym, jak pan Myszkowski stolnika mianował, a także o pożytkach z kaczej nogi płynących. Mowa będzie też o tym, że niebezpieczna to rzecz skąpić komuś węgrzyna i o skutkach nazbyt wesołych facecji. Pojawią się również Scylla oraz Charybda.
– Więc waćpan jesteś Myszkowski, a waćpan Szczurowicki?
– opasły szlachcic objął rozbawionym spojrzeniem siedzących przed nim mężczyzn.
– A toście się, waszmościowie, można rzec dobrali niczym w korcu maku.
– Wielcem rad, żeśmy waści rozbawili – powiedział łagodnie, nie unosząc nawet oczu pan Myszkowski.
Tęgi szlachcic wyglądał może na kpa, ale za kpa na pewno się nie uważał, a przynajmniej nie w sprawach, kiedy chodziło o całości jego skóry. Tymczasem w głosie rozmówcy usłyszał coś, co potrafiło usłyszeć jedynie nad wyraz wyczulone ucho. Świst szabli lub huk wystrzału z krucicy. I wcale mu się to nie spodobało.
Wybaczcie śmiałość, waćpanowie! – rzekł szybko. – Lecz zaraz łacno pojmiecie, co miałem na myśli. Otóż matka moja, świętej pamięci, była de domo jeziorkowska, a ojciec żytowiecki, jak ja, korabiem się pieczętujący. Skąd wywiedziono, że się zrodziłem, kiedy łódź na jezioro wypłynęła?
Roześmiał się tubalnie, a haftowany pas zatrząsł się na jego brzuchu.
Od tej też pory szczególną moją uwagę przykuwają nazwiska. W żadnym jednak razie czciwać panów ani czci ich familii uchybić nie zamierzałem, a jeśli tak nieświadomie uczyniłem, to pokornie suplikuję o wybaczenie.
Pan Żytowiecki zachował się tak obyczajnie, gdyż był człowiekiem z gruntu dobrodusznym i poczciwym, przynajmniej póki kto go nie zaczepił grubym żartem lub nieprzyzwoitym słowem. Lubił dobrze zjeść oraz dobrze wypić, a poznać to było po ogromniastym brzuszysku, które z największym już trudem podtrzymywał ciężki słucki pas. A jak przyszła ochota, to znaleźć chwilę zadowolenia między nogami jednej czy drugiej służebnej dziewki. Ambicji szczególnych nie miał. Kontentował się dwoma niewielkimi majątkami, które oddał w dzierżawę w województwie sandomierskim. A sam peregrynował po Polsce, a to odwiedzając krewniaków, a to goszcząc u dawnych towarzyszy z lat wojny tureckiej, którzy zawsze chętnie go przyjmowali i podejmowali. Nosił się bez ostentacji, jednak bogato i patrząc na niego, znać było na pierwszy rzut oka, że nie ma się do czynienia z byle kim. Nauczył się jednak nie oceniać ludzi po zawartości sakiewki, gdyż wiedział, że często całkiem miło można spędzić czas w towarzystwie szaraczków, bo przecież nie jeden w Rzeczpospolitej znalazłby się powiat, w którym byle szlachetka z zaścianka więcej miał godności i prawości niż majętny kasztelan lub starosta. Poza tym zagranicznych nowinek nie lubił i zawsze chodził w kontuszu, łeb wysoko podgalał, a wąsiska miał takie, że najstarszy wiślany sum by się ich nie powstydził. Szczególnie gardził francuską modą oraz francuskimi obyczajami, zgadzając się ze słowami poety, że Francuzi to przedawczykowie i gamratowie, wykrętnikowie, królobójcowie i że za grosz nie ma w tym narodzie cech szlachetnych Rzymian, które jeno Sarmaci odziedziczyli.
Napijże się z nami, panie Żytowiecki.
Pan Myszkowski uniósł kubek. Paznokcie miał grube, połamane i brudne, jakby dłońmi orał sandomierski czarnoziem.
Kto by tam się gniewał na tak zacnego i wymownego kawalera?
Opasłemu szlachcicowi zimny dreszcz przebiegł od nasady karku aż po krzyże. I sam nie wiedział dlaczego. Przecież pan Myszkowski ani nie wyglądał na charakternika, ani nie miał barów niczym niedźwiedź, ani nie przyszedł otoczony zbrojną służbą. Ale w jego twarzy widziało się coś niepokojącego. I wcale nie to, że twarz ta była na prawym policzku przecięta zastarzałą blizną. I nie to, że tuż obok tej blizny widać było przyczernione miejsca, jakby ktoś obsypał je pieprzem. Niechybny znak, iż wypalono doń z przyłożenia skrucicy. Na domiar złego pan Myszkowski wzrostu był raczej nikczemnego, a z oblicza na pewno bardziej przypominał węszącego lisa niżli srogiego lwa. a jednak coś się czuło w nim takiego, co pan Żytowiecki słusznie uznał za zapowiedź kłopotów.
Miałem przyjemność poznać imć Hieronima Myszkowskiego, który jastrzębcem się pieczętował i posiadał zacny mająteczek nieopodal Lwowa. Czy aby nie krewny waszmości?
Spytał uprzedzająco grzecznie.
Myszkowskich w naszej Rzeczpospolitej niczym myszy we młynie, odrzekł obojętnie zapytany, który sobie samemu zezwalał żartować z własnego nazwiska.
To też wybacz, mości panie, nie każdego mogę znać. Ja jednak jestem herbu Pilawa.
Tak jak margrabiowie Gonzaga Myszkowscy, zauważył pan Żytowiecki.
Z waszmości panie, u nas w Rzeczpospolitej nie ma książąt hrabiów ani margrabiów.
Stanowczo stwierdził kompan pana Myszkowskiego, lecz nie podnosił głowy.
Wszyscy my jesteśmy panowie bracia, tacy sami wobec prawa i króla, który między nami jest jedynie primus inter pares. I ty, waszmość panie, i ja nie tylko równi jesteśmy elektorom niemieckim, ale w dodatku każdy z nas polskim monarchą może być obrany, a przez to piastować najwyższą godność przyznaną przez najzacniejszych z narodów.
Przerwał perorę i zwilżył usta trunkiem.
A jak panowie Myszkowscy chcieli tytuł z rąk ich mości cesarza niemieckiego przyjąć, to ich rzecz,
dodał znacznie ostrzejszym tonem.
Daj waść pokój, daj waść pokój,
zmitygował towarzysza pan Myszkowski.
Ja pod cudze nazwiska i herby się nie podszywam, choć wielu znam takich, co szukaliby wśród Gonzagów stryjców, dziadów czy wujów. Ja, panie Żytowiecki, z chudopachołków myszkowskich się wywodzę. A nie wstyd mi tego, gdyż nie złotem mierzy się wartość człowieka, a zacnością serca. Poczciwością uczynków i gotowością, by wszystkie siły oddać w służbę miłej ojczyźnie.
Gruby szlachcic, ujęty tymi słowami, jakże przecież słusznymi, gorliwie przytaknął. Towarzysz pana Myszkowskiego uniósł twarz. Prawy policzek miał podziurawiony śladami po ospie, a nos skrzywiony tak mocno, jakby nauczył się nim poruszać niczym elefantu z trąbą. Długie, czarne włosy kładły mu się niemal na ramiona. Już na pierwszy rzut oka widać było, że ten człowiek za kąpielą nie przepada, a jego czupryna szczotkę lub grzebień widziała całe lata temu. Zresztą przy tych skołtunionych i przetłuszczonych kłakach, tak bujnych jednocześnie i gęstych, to zgrzebło by się przydało, nic innego. A że był on przy tym wszystkim bardzo wysoki, bardzo szczupły i ramiona ciągle garbił, wypisz, wymaluj, pasował do sadu, by szpaki od czereśni odganiać. Pan Żytowiecki szybko umknął wzrokiem, nie wiedząc, czy rozmówca nie uzna za despekt takiego bezceremonialnego wgapiania się w jego oblicze.
Panu Myszkowskiemu za cały majątek, podjął chudzielec, musi starczyć ta szabla, którą w służbę znękanej naszej ojczyźnie oddał jeszcze za lat pacholęcych. I nie dla zasług ani geldu jej służył, lecz pro publico bono, tak jak i dzisiaj omnia relinquit servare republicam.
Jego rozmówca, słysząc te słowa, westchnął szczerze i żałośnie.
Ano, w Bogu nadzieja, że wojennego pana obierzemy za monarchę. Bo srogie terminy znów przyszły na Rzeczpospolitą.
I moja szabla, kreskę za kim trzeba tam postawi,
mruknął pan Szczurowicki.
A jak łeb komu wypadnie rozpłatać, by go do piasta nakłonić, to i rozpłatamy.
Pan Żytowiecki łyknął do dna i odetchnął głęboko.
Cóż ten Żyd niecnota wam podał, mości panowie?
Zmienił temat. A zmienił go dlatego, gdyż sam zamierzał optować za księciem Kąckim, który chociaż wywodził się ze zniewieściałego narodu francuskiego, to sam był doświadczonym wodzem, a przy tym bratem króla Francji, monarchii po Polsce najpotężniejszej w całym chrześcijaństwie. Ale, jak zauważył, w tym towarzystwie nie należało głośno mówić o politycznych gustach. W końcu nie jedna beczka szlacheckiej krwi już się polała i nie jedna miała się polać, kiedy panowie bracia dyskutowali o przyszłości Rzeczpospolitej i wyborze monarchy. Pan Myszkowski uniósł głowę i bez słowa spojrzał w stronę grubego szlachcica.
Toż hultaj ma zacnego Węgrzyna w piwniczce, a was takim cienkuszem uraczył?
Pan Żytowiecki starał się ukryć satysfakcję, z jaką czasem przyjmuje się drobny afront wyrządzony bliźniemu.
Nie poznał się na ludziach, nie poznał. Mruknął pan Myszkowski, jakby usprawiedliwiał karczmarza, lecz grubemu szlachcicowi znów dreszcz przebiegł po plecach.
Kiedy pan Myszkowski odsunął zydel i wstał, okazało się, że jest nawet niższy niż można było sądzić. W żadnej mierze nie był to wzrost, z którego można pokpiwać, lecz rosłemu panu Żytowieckiemu nowo poznany towarzysz sięgał ledwie do ramienia.
Jakbym go pochwycił, jak gałąź bym połamał,
pomyślał i natychmiast zdał sobie sprawę z tego, jak głupio pomyślał. Bo chwytanie pana Myszkowskiego byłoby zapewne tak samo bezpieczne, co łapanie wściekłego kota. Pan Żytowiecki nie uważał się za charakternika, ani też za człowieka szczególnie odważnego. Co prawda chodził na Turka z królem Jadem, gdzie dorobił się znacznego majątku, a na sejmikach nie był od tego, by bardziej zapalczywym panom braciom studzić głowę za pomocą zimnej stali. Ale kiedy przyjrzał się uważnie idącemu w stronę arendarza panu Myszkowskiemu, pomyślał, że gdyby ten człowiek na szabelki go poprosił, to Bóg mu świadkiem, że w żyć by sobie honor szlachecki wraził i umykał byle dalej. I sam aż zatrząsł się, że taki strach odczuł, dodatkowo zły, iż nie umiał rozumnie wytłumaczyć swej obawy przed człowiekiem, którego dopiero co poznał i o którym przecież nic nie wiedział.
Ot i będzie się działo,
westchnął pan Szczurowicki, po czym opróżnił zarówno swój kubek, jak i kubek kompana. Potem przeżegnał się szeroko prawosławnym krzyżem.
Co waś masz na myśli?
Spytał niespokojnie pan Żytowiecki, który nie lubił karczemnych burt. Wyjść na majdan i poszczerbić kogoś w otwartym polu to tak, ale bijatyka w ciasnocie wśród ław i stołów, latających dzbanów, w gryzących oczy oparach prochu, nie, to nie była dlań walka. W czasie takiej awantury nie można przecież wykazać się szermierczym kunsztem, popisać wyuczonymi zastawami, cięciami, fintami. Taka zwada dobra jest dla chamstwa, któremu za jedno, czy trzyma w ręce szable, widły, ławę, czy poszczerbiony kufel. Poza tym pan Żytowiecki lubił dobrze pojeść i dobrze popić, a co za tym idzie, wiedział, że może polegać raczej na swej sile i doświadczeniu, a nie na tym, że będzie się kręcić zręcznie jak fryga i skakać pomiędzy wrogami niczym cyrkowiec.
– A no, zobaczysz waść – odparł zapytany.
– Albo będziemy tu zaraz mieć kilka flaszeczek najprzedniejszego węgrzynka, albo…
Urwał i westchnął znowu.
– Albo…
– pan Żytowiecki nie doczekał się zakończenia zdania.
– Albo nie
– lakonicznie odpowiedział wysoki szlachcic. Nagle trzasnęły wejściowe drzwi karczmy, skrzydło huknęło o futrynę z taką mocą, jakby kto z krucicy wystrzelił. Czterej szlachcice, siedzący przy stole zastawionym kubkami, talerzami i miskami, poderwali się na równe nogi. Lecz zaraz potem, ujrzawszy, kto z takim impetem wchodzi do środka, rozpogodzili się i wyraźnie ucieszyli.
– Witajże, panie Krasiński! – zawołał pierwszy z nich. – Dawno już żeśmy wać pana nie widzieli! – Ale zdrowie waści zawsze pierwsze wypijamy, zakrzyknął drugi. Pójdź ku nam, towarzyszu drogi.
Trzeci ze szlachciców zatoczył się w stronę nowo przybyłego, lecz ciasno zestawione ławy nie puściły go dalej, więc opadł z powrotem. Pan Krasiński skłonił się wdzięcznie siedzącym za stołem panom braciom, ale chyba nie tylko, by im okazać swój szacunek, lecz również, by pochwalić się sobolową czapką z czaplim piórem spiętym diamentową zaponą. Żytowiecki dawno tak wielkiego kamienia nie widział. Ostatni raz chyba w obozie tureckim, kiedy zrywał z głowy jednego z bejów ozdobiony broszą turban. Pan Krasiński rozpiął górne haftki kontusza, wyraźnie zadowolony, kiedy jego palce dotykały perłowych guziczków i złotych zapinek. Westchnął głęboko i stukając podkówkami, podszedł do stołu, gdzie czterej szlachcice zdążyli już powstać, by go godnie powitać.
– Węgrzyna, Żydzie! A żywo!
– gromkim głosem zawołał pan Krasiński.
– Cztery flachy i cztery muszkatele! – Wiwat pan Podsendek!
– krzyknął najmłodszy ze szlachciców, a reszta zaraz mu zawtórowała.
– Wiwat, przyjaciel nasz kochany! Wiwat nasz sąsiad i dobrodziej! – Oj, powiem wać panu, że godnych to kawaler,
pokręcił głową pan Żytowiecki, nie patrząc nawet, czy pan Szczurowicki go słucha, czy nie.
Hojna dusza, szczere serca, szabla, kto wie, czy nie najpierwsza w całym powiecie.
całym powiecie wać pan powiadasz. Powtórzył pan Szczurowicki, a jego rozmówcy zdawało się, że w tym głosie wyczytał jakieś szyderstwo czy drwinę, ale kiedy natychmiast obrócił się ku swemu rozmówcy, nie dostrzegł na jego twarzy nic poza zaciekawieniem. A przecież, co jak co, lecz szydzić, kpić lub drwić z siebie pan Żytowiecki z całą pewnością by nie pozwolił.
— Dawaj parchu tego Węgrzyna!
— wrzasnął zniecierpliwiony Podsędek. I teraz dopiero się zdziwił, że Żydzisko już tylko na jego widok, kiedy otwierał drzwi karczmy, nie wyskoczyło zza szyn kwasu i nie podejmowało pod kolana, dziękując, iż tak dostojny gość postanowił odwiedzić ten zapluskwiony, śmierdzący i nic niewarty przybytek. Zwłaszcza, że pan Krasiński wszystkie rachunki płacił z niezwykłą wręcz solidnością. Nie wiadomo jednak, czy bardziej wynikało to z uczciwości, czy też z kawalerskiej fantazji, która kazała mu mówić: nie jestem jeszcze tak biedny, by hańbić się oszukiwaniem byle Żydka. Dlatego też arendarz chwalił sobie towarzystwo pana Podsędka. Ba, wystarczyło niby mimochodem wspomnieć panu Krasińskiemu o sąsiedzie, który nie tylko rachunków nie popłacił, a wręcz za brodę wytargał, by Podsędek przy najbliższej okazji tak nieszczęśnika wykpił i wyszydził, że ten po dobrej woli sam ciskał monety na szynkwas. Czasami nawet więcej niż wypadało z rachunków.
Aj, coś zepsuł mi się szloma,
syknął pan Krasiński i ruszył w stronę szynkwasu, dając sobie słowo, że niewdzięcznego parcha nauczy dzisiaj rozumu. Ale biedny szloma nie był nic winien, bowiem może by i chciał pobiec do drzwi, widząc swego najgodniejszego gościa, może by i chciał podjąć pod kolana, może by i chciał na stół pański przynieść cały kosz węgrzynów, małmazyi czy muszkateli. Może by i chciał, ale dalibóg nie mógł, gdyż pan Myszkowski trzymał go twardą dłonią za brodę i mówił: poskąpiłeś mi parchu wina? Tak ci kazano gości przyjmować?
Co jemu kazano, nie wasze ci sprawa!
Zagrzmiał Podsędek, kiedy tylko usłyszał pretensje pana Myszkowskiego. Chciał szarpnąć zuchwałego przybłędę za ramię, by uwolnić szlomę z opresji, ale jakoś tak się dziwnie złożyło, że w tym samym momencie pan Myszkowski puścił Żyda i palce pana Krasińskiego ucapiły tylko powietrze. Byłby się zachwiał, lecz szybko oparł dłoń na brudnej ladzie. Zaraz też zaklął wściekle, bo usmarował się czymś lepkim, co pewnie było zastygniętym miodem albo słodkim winem. I tym większa go wzięła złość na sprawcy całego zamieszania.
A właśnie czego tu burdy robisz?
Wydyszał wściekle, wpatrując się w pana Myszkowskiego takim wzrokiem, jakby ten był bez mała Tatarzynem pragnącym mu uwieść w jaser ukochaną. Węgrzyna chce się napić, wyjaśnił spokojnym tonem zaczepiony. A usłyszałem, że Żydowin niecnota mnie i mojemu kompanowi go poskąpił. To też uprzejmie poprosiłem, by znalazł jedną czy drugą flaszę.
Węgrzyna nie trzymają tu dla takich jak waś pan.
Podsędek mocnym kułakiem huknął w ladę tak, że aż zadrżał na niej napełniony dzban. Pan Żytowiecki na tyle dobrze znał pana Krasińskiego i na tyle dużo o nim słyszał, iż wiedział, że Podsędek szuka zwady z obcym szlachcicem, który śmiał się domagać wina chowanego jedynie dla przedniejszych gości. Wybacz, panie, bracie, ale pić w karczmie każdemu wolno, jeśli za swoje płaci. Zauważył cicho pan Myszkowski głosem niemal pokornym, a przynajmniej uprzedzająco grzecznym.
— Panie bracie!
— prychnął pan Krasiński z pogardą i wyniosłym spojrzeniem, zmierzył niewysokiego szlachcica w znoszonym kontuszu, który śmiał się porównywać do niego.
— Do niego! Posesjonata i przyjaciela posesjonatów! Krasińskiego herbu Korwin, którego przodkowie zasiadali w ławach senatorskich wśród najpierwszych panów Rzeczpospolitej!
Którego rodzina znajdowała protoplastów wśród najwybitniejszych arystokratów rzymskiego imperium. I były to koligacje poważne i wywiedzione przez wybitnych heraldyków, a nie lada jakie, jak choćby pretensje rodu Paców do związków z rzymskimi Pacimi. W dodatku Podsędek wyglądał przy panu Myszkowskim lepiej nawet niż paw z rozpostartym ogonem przy wróbelku. Bowiem pan Myszkowski nosił niegdyś jasny, a teraz szary od podróżnego brudu lniany żupan, i wełniany, burej barwy kontusz, spod którego nie raz i nie dwa przy gwałtowniejszym ruchu wyglądały podobnego koloru hajdawery, w dodatku ubłocone. Tymczasem gromko i radośnie witany szlachcic nosił się niczym najpierwszy z posesjonatów. Pod kontuszem z zielonego aksamitu błyszczał jedwabny żupan, tak silnej i szkarłatnej barwy, iż zdawało się, jakoby pana podsędka ktoś oblał kubłem krwi. W talii przewiązany był perskim pasem haftowanym złotymi nićmi, które układały się w kształtne wyobrażenia smoków lecących z rozpostartymi skrzydłami. Pan Krasiński odwrócił się w stronę stołu, gdzie siedziało czterech mocno już podpitych przyjaciół, pilnie przysłuchujących się i przyglądających wszystkiemu, wierząc, że podsędek wyprawi im prawdziwe teatrum kosztem przejezdnego szlachetki. Najstarszy ze szlachciców stanął nawet przy ławie, przyłożył sobie dłoń do ust, jakby kogoś nawoływał i krzyknął pełnym głosem:
— Pan brat Hołota!
— A cóż to za dowcipny rarawis zaćwierkał? — burknął pan Szczurowicki.
— To pan Dzierżanowski!
— wyjaśnił pan Żydowiecki.
— Obywatel wielce szanowany w okolicy!
— Nędzna, jak widać, ta okolica! — skwitował pan Szczurowicki bez cienia szacunku. Gruby szlachcic już chciał się odezwać, lecz nie zdążył. Poza tym jego słowa i tak zagłuszyłby okrzyk podsędka.
— Co ma za majątek łachę błota?
Pan Krasiński gromkim głosem dokończył drwinę zgodnie z oczekiwaniami pana Dzierżanowskiego. Pozostali szlachcice wybuchli gromkim śmiechem, tymczasem pan Krasiński nachylił się niemal kordialnie w stronę pana Myszkowskiego i z serdeczną czułością objął go za ramiona.
— Słyszałem, że odwaści, panie bracie!
— kontynuował, mocno zaakcentowawszy dwa ostatnie słowa.
— Nawet worka po ziemniakach nie można pożyczyć, bo w jeden ubiera się żonka, a w drugi najstarszy syn, a więcej worków już nie macie!
Czterej szlachcice ryczeli niczym zażynane wieprze, zwłaszcza widząc spłoszoną twarz szaraka, którego tak niemiłosiernie postponował pan Krasiński. Nie pierwszy raz słyszeli już podobne facecje z ust podsędka, jednak za każdym razem równie ich cieszyły. Mieli tylko nadzieję, że szlachetka w końcu nie wytrzyma, rzuci jednym lub drugim grubiańskim słowem, a wtedy podsędek poprosi go na szabelki i tym samym wyprawi kolejne teatrum. Nie mieli szczególnie krwiożerczych zamiarów i nie życzyli sobie wcale, by pan Krasiński usiekł u Hołysza, bo i co to byłaby za chwała. Ale przegonić go po podwórcu, wypłazować, może na koniec zabrać hajdawery i gołkiem puścić wokół karczmy? O tak, na podobną zabawę byli gotowi. A że znali obyczaje sąsiada i przyjaciela, to mieli nadzieję, iż takąż uciechę im zapewni.
— Powiedz no, wasz mość, skąd pochodzisz?
Pan Krasiński odsunął się od skulonego przy szynkwasie szlachetki i najwyraźniej zaczynał nową facecję. — Spod Mławy — odparł cicho zapytany.
— A, powiadają, że pod Mławą wielce zacne macie majątki — rzekł z udanym podziwem podsędek i rozejrzał się, czy aby wszyscy na pewno go słuchają. — Długie co prawda tylko jak bicz, szerokie jak nóż, ale za to głębokie do samego środka ziemi.
Siwy szlachcic siedzący przy stole aż odchylił się na ławie i śmiał się na całe gardło, jego wąsaty towarzysz dostał spazmów z nadmiernej uciechy, a dwóch pozostałych waliło radośnie kielichami w blat.
— Dalej, panie Krasiński, dalej, zacny towarzyszu, powiedz no coś o mazowieckich rodzinach! — krzyknął pan Dzierżanowski. — Pan brat przybył do nas z Mazowsza!
Pan podsędek rozpromienił się w sztucznym uśmiechu i znów nachylił się ku panu Myszkowskiemu.
— To sam najsprawniej nam wyklaruje rzecz całą. Powiedzcie no, panie bracie, prawda li to, że dzieci na Mazowszu przez 7 dni po urodzeniu są ślepe jak szczenięta? Co? Rzeknij no, panie bracie, prawda? I że suką je do karmienia dajecie, nie matką?
— Nie wiem. Pan Myszkowski bezradnie wzruszył ramionami. Pan Żytowiecki słuchał tego wszystkiego i w pewnym momencie aż ręka mu sama poszła na rękojeść szabli, gdyż wyobraził sobie, że jego tak obrażają.
Oj, zdziwiłby się pan Krasiński, próbując podobnych krotochwili. Może i w szabli pan podsędek był mocniejszy, może był i młodszy, może fikuśnych sztychów nauczony, lecz takiej zniewagi pan Żytowiecki by nie darował.
a jeśli przyszłoby nawet cięgi zebrać, to przynajmniej w obronie honoru, a honor przecież rzecz święta. Na szczęście jednak obrażano kogo innego i opasły szlachcic, szczerze mówiąc, zdziwił się, że tak mocno zawiodła go intuicja, każąca w panu Myszkowskim widzieć człowieka niebezpiecznego, gotowego rozprawić się z każdym, kto stanie mu na drodze.
Starzeje się czy co? Spytał siebie pan Żytowiecki i znów skupił uwagę na scenie, która rozgrywała się przed jego oczami.
Podsędek właśnie kazał wszystkim obecnym zastanowić się nad tym, czym różni się mazowiecka białogłowa od mazowieckiej maciory. I sam po chwili odpowiedział na tak podany problem, twierdząc, że maciory na Mazowszu są o wiele czystsze i o wiele bardziej obyczajne od niewiast.
Poza tym, imaginujcie sobie, łać panowie, wołał dalej, że na Mazowszu znaleziono jedną świnię, która ludzkiego języka całkiem porządnie się wyuczyła. I ciekawe to, gdyż żadna mazowiecka niewiasta podobnej sztuki nigdy nie dokonała.
Pan Dzierżanowski dostał już czkawki, pewnie pół na pół z pijaństwa i uciechy, ale choć mówić nie mógł, to przynajmniej cynowym kubkiem tak walił w dębowy blat, że w dłoni mu się z tegoż kubka bez mała zrobił talerzyk. A pan Myszkowski nawet na ostatnią, najtęższą obelgę z ust pana Krasińskiego usłyszaną nic nie odrzekł, tylko głowę opuścił, jakby chciał, żeby wszyscy dali mu już święty spokój. Panu Żytowieckiemu i smutno było, kiedy na ten widok patrzył i wstyd oraz złość go też brała na Hołysza, który nie umiejąc sobie w opresji radzić, niepotrzebnie wdał się w awantury. Pan Krasiński wyraźnie liczył na to, że jego ostatnie słowa nie ujdą płazem, ale z chwili na chwilę widać było, że traci nadzieję na zwadę. Najpierw więc zmierzył postponowanego szaraczka srogim spojrzeniem, w końcu jednak skrzywił się, machnął dłonią i przeszła mu ochota do dalszych żartów. Widział doskonale, iż przeciwnik jest tak przerażony, że nawet szydzenie z niego przestało być już zabawne.
Znam ja takich panów braci!
Obrócił się w stronę siedzących nieopodal szlachciców, jakby zamierzał wyjaśnić im, kim jest pan Myszkowski.
Tchórzewskich z Kądzielowa, herbu zajęcza skórka. Nie raz i nie dwa kota takim popędzałem. Nie raz i nie dwa grzbiety im garbowałem.
Ot znalazł się nam Miles Gloriosus przysławny.
Mruknął pod nosem pan Szczurowicki, lecz na tyle cicho, że nikt oprócz pana Żytowieckiego na pewno nie mógł go usłyszeć. Podsędek, wyraźnie zrezygnowany, odwrócił się na powrót do pana Myszkowskiego.
No dobrze, rzekł wielkodusznym tonem. Płać, wać pan coś winien i wynoś się stąd, a Bogu dziękuj, żem dzisiaj w dobrym humorze i nie każę waści rachunku batem na plecach wypisać.
Ano zapłacę.
Pokornym głosem zgodził się pan Myszkowski, a jego słowa znowu skwitowano śmiechem.
Patrz teraz uważnie, panie brateńku,
poradził cicho pan Szczurowicki, a gruby szlachcic nawet nie obruszył się za nazwanie go takim wymagającym konfidencji zdrobnieniem, tylko rzeczywiście pilnie baczył, co wydarzy się dalej. Pan Myszkowski zdumiewająco szybkim ruchem sięgnął za pazuchę, wyciągnął złotego dukata, zakręcił go między palcem środkowym a kciukiem i podrzucił wysoko. Wysoko, niemal pod samą powałę. Oczy wszystkich pobiegły w ślad za błyszczącym krążkiem. Oczy wszystkich z wyjątkiem pana Żytowieckiego, Szczurowickiego i rzecz jasna samego pana Myszkowskiego. Ten, wykorzystując, że podsędek z zadartą głową gapił się w migoczącą monetę, skoczył w jego stronę i wyszarpnął szablę do 2/3 z pochwy, tak, że rękojeść trzasnęła wprost w uniesiony podbródek pana Krasińskiego. Pan Żytowiecki usłyszał tylko głuchy huk, jakby kto trzonkiem siekiery bił w pień, a potem zalany krwią podsędek zwalił się na stół i przetoczył po nim, zrzucając na ziemię kubki, dzbanki oraz talerze. Przez chwilę jeszcze szabla pozostawała wyciągnięta do połowy z pochwy i pan Żytowiecki spostrzegł, że musi to być ekstraordynaryjna broń. Rękojeść niby była najzwyklejsza, można rzec nawet uboga, od godna mławskiego szaraczka. Stalowy kabłąk, kapturek, na którym nie uświadczyłeś żadnego zdobienia, nie mówiąc już o szlachetnym kamieniu czy złotym lub srebrnym ornamencie. Ale głownia? O, w tym wypadku pan Żytowiecki nie mógł się mylić. Ostrze wykuto z przedniej stali, a na zewnętrznym płazie Tuż za wąsami widniał napis biegnący przez całą jego szerokość, lecz treści szlachcic rzecz jasna nie mógł odczytać. Po pierwsze dlatego, iż zbyt szybko pan Myszkowski broń schował w pochwie, po drugie z takiego powodu, że zdało mu się, iż litery nie pochodziły z łacińskiego alfabetu, ale, co dziwne, zdawały się lśnić, jakby je powleczono złotem.
Widzicie, waćpanowie, że nawet ja, choć prosty szlachcic jestem, mam tyle władzy, by spod sędka stolnika uczynić.
Powiedział spokojnie pan Myszkowski, a w nastałej ciszy każde jego słowo brzmiało głośno i wyraźnie. Potem odwrócił się w stronę zestrachanego Żyda, który gapił się z otwartymi ustami na leżącego pana Krasińskiego.
Dawaj, 3 flasze węgrzyna, rozkazał, bylebym się nie znudził czekaniem.
4 szlachcice zerwali się na równe nogi, w akompaniamencie nie tylko churgotu ław i stołu, lecz również bolesnego jęku podsędka, który na skutek gwałtownych działań znajomków zsunął się z blatu, wpadł pomiędzy stołowe nogi i tam wreszcie znieruchomiał, jak widać, ponownie tracąc przytomność. Poza zrzuceniem z blatu zakrwawionego pana Krasińskiego nie zdążyli jednak odnieść żadnej innej przewagi, gdyż krok obok nich, niczym duch, pojawił się pan Szczurowicki. W dłoniach trzymał 2-lufowe krucice, zadbane, naoliwione i wypolerowane. Ale po pewności ręki właściciela każdy mógł poznać, że krucice te musiały być wielokroć w użytku, a po prostu dbano o nie z wyjątkową pieczołowitością.
Waćpanowie, pozwolicie, że przedstawię. Oto Scylis, poruszył lufami pierwszej krucicy. A to Charybdis.
W ten sam sposób przedstawił drugą. Który z was chce im dać całuska?
Waść zapłacisz za to,
wydukał siwy szlachciura o obrzmiałej od opilstwa twarzy, ale nawet nie drgnął, wpatrzony w wyloty 4 lów, które zerkały ciekawie wprost w jego ślepia. Chudy szlachcic ani się nie uśmiechnął, ani się nie skrzywił.
Siadaj, waszeć po dobroci, bo drugi raz nie powtórzę. A krucice ręcze dobrze naładowane i jak przyjdzie co do czego, durszlak zrobią z waścinego brzucha. Tak więc cokolwiek uczynisz, respice finem.
Pan Dzierżanowski nie miał powodów, by nie wierzyć tym słowom. Co prawda napastnik miał zaledwie 2 krucice przeciwko 4 przeciwnikom, lecz wszystkie 4 lufy były wycelowane właśnie w pana Dzierżanowskiego. A marną pociechę stanowiłby fakt, że któryś z kompanów usiekł bezczelnego szlachetkę w zemście za podziurawiony kałdun przyjaciela. Tak więc posłusznie opadł na ławę, a 3 towarzysze poszli w jego ślady. Zabawa, którą rozpoczął podsędek, zakończyła się tak niespodziewanie i tak niezwykłym finałem, że na dobrą sprawę nie wiedzieli, co począć. Zwłaszcza, że mazowiecki szaraczek spokojnie stał przy szynkwasie i targając Żyda za brodę, dobitnymi słowy tłumaczył mu, co oznacza znudzić się czekaniem. Wreszcie puścił okrwawionego karczmarza, strząsnął z palców kłaki wyrwane z przetłuszczonej brody, odwrócił się i zmierzył wzrokiem siedzących.
Mości panowie, jesteście może krewnymi lub przyjaciółmi pana podsędka Krasińskiego?
Zagadnął grzecznie, a komuś, kto nie wiedział, co przed chwilą uczynił, mogłoby się wydawać, że nawet nie tylko grzecznie, a wręcz z zalęknionym respektem.
Sąsiadami!
Burknął po dłuższej chwili szlachcic siedzący po prawej ręce siwego. Miał sterczące czarne wąsiska, które w momencie, kiedy wypowiadał słowo sąsiadami, mocno podkręcił, ale zaraz potem przygryzł je w złości, wyrzucając sobie, że w ogóle odezwał się do człowieka, który ośmieszył i poranił pana Krasińskiego, a ich samych kazał trzymać na celu.
Jeżeli waćpanowie rankor, jaki do mnie macie za pobicie sąsiada, wtedy na szabelki od razu zapraszam, by rzecz szybko zakończyć. I choć sam przed świętym wizerunkiem Matki Boskiej Skępskiej w przesławnym klasztorze Bernardynów ślubowałem przemocy się wyrzec, to woli waszmościów poddam się z pełną pokorą.
W izbie znowu niemal boleśnie zadzwoniła cisza, a szlachcice siedzący przy stole popatrzyli po sobie. I trudno było nie dostrzec, że żadnemu z nich nie jest pilno, by ryzykować pojedynek z panem Myszkowskim. Zwłaszcza, że, gwoli szczerości, za podsędkiem Krasińskim nieszczególnie przepadali. Można nawet powiedzieć, że ostatnio drażniły ich te jego wciąż powtarzane żarty, pozbawione jakiejkolwiek finezji, z których śmiali się tylko z czystej grzeczności. A stroje Podsędka? Czy nie nazbyt przypominał warszawską ladacznicę z bogatego Zamtuza? W tych wszystkich jedwabiach, atłasach i brokatach, czerwonych, zielonych, żółtych i Bóg wie jeszcze jakich, toż w słońcu pan Krasiński błyszczał tak, że dziwne, iż sroki na nim nie siadały.
Grzech byłby to stawać na przeszkodzie ślubować pana,
rzekł w końcu wąsaty ponurym tonem.
I ja go na barki brać nie zamierzam.
Podsędek poruszył się pod stołem, coś wymamrotał, niby to zajęczał, niby to zaszlochał, po czym znowu ucichł. Zapewne ponownie stracił z bólu przytomność, bo nie było nikogo w izbie, kto dałby choć klepańca za całość jego szczęk. A jak wszyscy tu widzieli, połamana czy pogruchotana szczęka boli tak strasznie, że człowiek najchętniej sam w łeb by sobie palnął, aby tylko pozbyć się cierpienia.
Od dusza człowiek, pan Myszkowski.
Pan Szczurowicki pokręcił głową.
Jaka łagodność, jakie obyczaje, jaka patencja. Mógł użyć czekanika, a jedną szablą zdzielił.
Tęgi szlachcic nie odezwał się, lecz w duchu pomyślał, iż rzeczywiście po ciosie czekanem z Podsędka nie byłoby co zbierać, a tak to za kilka niedziel jakoś się wykuruje. Chociaż nic prócz leguminy pewnie jeszcze długo nie będzie jadał. Jednak pana Żytowieckiego mniej zajmował w tej chwili stan zdrowia Podsędka, a bardziej własna sytuacja. Oto bowiem wszyscy widzieli, że rozmawiał, a nawet pił z przyjezdnym szlachcicem. Czy wobec tego stronnicy pana Krasińskiego nie będą szukać właśnie na nim pomsty? I żeby nie wynikła z tego sprawa jak w Osieku, pomyślał pan Żytowiecki, gdzie kiedy ślusarza zbrakło, to chociaż kowala powieszono. Dlatego też niby mimochodem odsunął się krok, potem drugi od pana Szczurowickiego. Niby to w stronę stołu, na którym stał jeszcze kubek z resztką wina.
Patrz pan się gdzieś wybierasz?
Zagadnął wysoki szlachcic, nie odwracając głowy.
Zaczekaj z łaski swojej, gdyż za przewodnika nam posłużysz, jako że tuszę, spieszno opuścimy ten niegościnny powiat.
Pan Żytowiecki zaklął pod nosem, tak jednak cicho, że sam własnego przekleństwa nie usłyszał.
Ja bać panu ani brat, ani swat.
Odparł jednak zaraz potem stanowczo, gdyż nie mógł przecież pozwolić, by traktowano go niczym byle hetkę pętelkę.
I pozwól wać pan, że sam swą osobą wedle własnej woli rozporządzę.
Takiż to sposób wać pan kuzyna traktujesz? Któremu życie zawdzięczasz?
Westchnął od szynkwasu pan Myszkowski. Opasły szlachcic za nie mówił, ale zanim zdążył cokolwiek dodać, odezwał się pan Szczurowicki. Głos miał smutny, niczym żałobnik wygłaszający mowę nad grobem ukochanego przyjaciela.
W domu jego miód pijałeś i chleb jadłeś. Nigdy wać panu pan Myszkowski niczego nie poskąpił, za summum bonum uznając ukontentowanie ciebie. I taka twoja wdzięczność, mospanie? Zaprawdę rację mają ci, którzy twierdzą, że świat na psy schodzi. Tfu, tfu, niech diabli cię porwą, Judaszu.
Pan Żytowiecki z całą wściekłością, ale jednocześnie nie mogąc się powstrzymać od podziwu dla zręczności obu szlachciców, zdał sobie sprawę, iż wystrychnięto go na dudka. Teraz miejscowa szlachta za nic w świecie nie uwierzy, iż pan Myszkowski jest dla niego obcym człowiekiem. Bo przecież gdyby chciał go tylko za przewodnika, wystarczyło przymusić szablą lub krucicą. A tu najwyraźniej zwracał się o przysługę do znajomka czy krewniaka, w dodatku takiego, który w domu jego miód pijał i chleb jadł. A to znaczyło jedno. Pan Żytowiecki musiał wiedzieć, gdzie leży majątek pana Myszkowskiego. A jeśli nie chciałby o tym opowiedzieć stronnikom Podsędka, jeśli tłumaczyłby, że podstęp, fortel, kłamstwo, z całą pewnością nie potraktowano by dobrze jego słów. A tu, w województwie sieradzkim, szlachta potrafiła szybko chwytać za szable w obronie znajomków. I często najpierw napłatała łbów, a później dochodziła dopiero co i dlaczego. A ostatnie, na co miał ochotę pan Żytowiecki, to dać głowy za nie swoje winy. Owszem, nazbierało mu się grzeszków na sumieniu. Raz z krewniakami i sąsiadami sejmik na szablach rozpędzili. A to znowuż po pijaku łyczków poszczerbili i panieńską cześć kilku mieszczanek wystawili na szwank. Ale więcej w tym wszystkim było zabawy i hałasu niżli ludzkiej krzywdy. No a poza tym, co innego pokutować za własne grzechy, a co innego za cudze, A teraz już widział, że pan Dzierżanowski i jego przyjaciele łypali na niego z podełbów i w tych łypnięciach z całą pewnością nie było ani uncji życzliwości.
I co ja mam zrobić?
Pomyślał pan Żytowiecki w pomieszaniu, gdyż każde wyjście z tej sytuacji wydawało mu się złe. Przecież we dworze przyjaciela, z którym niegdyś służył w husarskiej chorągwi, zostawił nie tylko służącego, lecz również luźnego konika oraz wszelkie rzeczy potrzebne podróżnemu, jak dodatkową parę ubrania, koce, komplet sztućców, wygodną i ciepłą pościel z najlepszej wełny oblekanej adamaszkiem, etc., etc. A wszystko to przedniej jakości i kosztowało niezgorszą sumkę. Cóż było jednak robić? Pan Żytowiecki postanowił poddać się woli przyjezdnych szlachciców i posłużyć im za przewodnika. Potem odłączy się od obu warchołów, napisze list do przyjaciela z prośbą o odesłanie pacholika wraz z rzeczami i postara się przez kilka najbliższych lat nie odwiedzać tego powiatu. Zresztą ważniejsze sprawy niedługo będzie miał na głowie. Do Warszawy zwołano elekcję, bo przecież czas to najwyższy, by pamięć walecznego króla Jana uczcić wyborem godnego następcy. Z kolei na jesieni pan Żytowiecki powinien wrócić w Sandomierskie i dopilnować gospodarskich spraw. A na zimę był już umówiony z kolejnym z husarskich towarzyszy, właścicielem majątku leżącego pod samą pruską granicą. Przedni to był zresztą kompan, który co roku tak hulał za zyski pochodzące ze sprzedaży zboża do Gdańska, że cały powiat miał o czym gadać.
Nie pochwalam tego, co waściowie tu czynicie, lecz wspomogę was, by zwadzie i rozlewowi krwi zapobiec,
rzekł spokojnie.
A słuszna to decyzja, o bystrości waszej mości świadcząca,
uśmiechnął się pan Szczurowicki, a pan Żytowiecki nie mógł nie zauważyć, iż paskudnie złośliwy był to uśmiech. Pan Myszkowski zapakował do worka 3 flasze wina, przedtem kazał je karczmarzowi owinąć słomą, by przypadkiem się nie stłukły. I odwrócił się w stronę przyjaciół pana Krasińskiego.
Nic dawać panów nie mam, orzekł, ale musicie dać mi słowo szlacheckie, że nie wyjdziecie z karczmy, nim 10 ojczenaszów nie odmówicie.
Jak trzeba, to damy,
burknął po dłuższej chwili siwy szlachciura, lecz nie patrzył w oczy rozmówcy.
Na sznur ich,
parsknął pan Szczurowicki.
Postronki silniej zwiążą od nobile verbum. Słowo szlacheckie nie dym!
Milczący do tej pory towarzysz siwego poczerwieniał tak, jakby zaraz krew miała mu do mózgu uderzyć.
Bóg mi świadkiem! Żebym tak skonał, z miejsca się nie ruszę!
Zaprzysiągł siwowłosy szlachcic.
To mi wystarcza, zawyrokował pan Myszkowski i zgarnął z szynkwasu worek. A panu, panie Szczurowicki? Przyjmujesz w dobrej wierze szczere zapewnienia tych waszmościów?
Semper idem, pan Myszkowski. Pacatus et quietus.
Odparł z podziwem zapytany, wznosząc oczy ku okopconej powale.
Wszyscy mu zazdrościć powinniśmy, waszmość panowie, tego ufnego spojrzenia na świat, które w każdym każe szukać przyjaciela i każdemu wierzyć na słowo.
Siedzących przy stole przyjaciół, czy jak woleli się teraz nazywać sąsiadów, pana Podsędka zamurował. Spojrzeli po sobie wyraźnie skonsternowani, nie wiedząc, czy szlachcic trzymający w dłoniach krucicę kpi z nich, czy też w rzeczywistości takim niczym niezachwianym afektem oraz podziwem darzy swego groźnego towarzysza. W każdym razie żaden z nich nie śmiał ani zaoponować, ani szydzić z dziwnych słów. W końcu Scylla i Charybda nadal mierzyły w ich stronę, trzymane w dłoniach, które sprawiały wrażenie więcej niż pewnych. Kiedy trzej szlachcice opuścili gospodę, w środku nadal panowała cisza, przerywana tylko cichym i żałosnym skomleniem Żydka, który nie mógł się pogodzić z utratą części brody i z cierpliwością godną lepszej sprawy zbierał z szynkwasu resztki kłaków wydartych mu przez pana Myszkowskiego. Wreszcie pierwszy zerwał się od stołu szlachcic o czarnych wąsiskach. I on też pierwszy pomyślał o nieszczęsnym panu Krasińskim, który leżał pod stołem w kałuży własnej krwi wymieszanej z winem i sosami.
— Szarpi, chleba, pajęczyny! — wrzasnął. — Tylko szybko, parchu! — I gorzałki!
— dorzucił drugi, wiedząc, że gorzałka nawet jeśli nie przydaje się pacjentowi, to zawsze może pokrzepić się nią medyk, by tym sprawniej wykonać trudną operację.
— Na miły Bóg, za nimi!
Siwy szlachciura poderwał się na równe nogi I tak uderzył pięściami w blat, aż wywróciły się resztki naczyń pozostałych po katastrofie pana Krasińskiego.
– Panie Jędrzeju, słowo dałeś!
– mitygował go czwarty.
– Z danego słowa proboszcz mnie rozgrzeszy! – warknął. – Za nimi mówię!
Wyskoczył zza stołu, wyszarpnął z pochwy szablę i ruszył do drzwi niczym szarżujący dzik. Ale przy samym już progu zatrzymał się i obejrzał na przyjaciół.
– Mości panowie!
– sapnął skonsternowany.
– Przy drugim jestem
– odezwał się ten, który domagał się Korzałki.
– Daj waści jeszcze 8 odmówić, a usieczemy hultajów, słowa szlacheckiego jednocześnie nie łamiąc. – A pies was jebał!
– wrzasnął, a przez myśl przemknęło mu podejrzenie, że towarzysze nie tyle słowa szlacheckiego pragną dotrzymać, ile po prostu przestraszyli się dwóch hołyszy. A przecież takim szarakom to on sam, pan Dzierżanowski, nie dość, że radę da, to jeszcze potem każe ich tak obić, by mięso od kości odpadało. Pchnął drzwi z impetem, wyskoczył na próg i krzyknął – Jasiek, ku mnie! – na swego koniucha, kiedy poczuł, jak coś twardego i zimnego dotyka jego policzka. Pomyślał, że tak mógłby wyglądać palec samej kostuchy i Bogiem a prawdą zbytnio się nie pomylił. A potem nie czuł, nie słyszał i nie widział już nic. Nawet wystrzału z kaczej nogi, który zdruzgotał mu szczękę razem z kością policzkową oraz skronią, wyrywając podniebienie wraz z połową języka. Pan Myszkowski, bo to on był, rzecz jasna strzelcem, odstąpił 3 kroki, by wyjść spoza oparów i dmuchnął na wściekle kopcące lufy.
Ot, jak słowo szlacheckie w dym się zamieniło.
Powiedział ni to do siebie, ni to do trupa siwego szlachciury.
— Józefie Maryjo, Jezusie Nazareński!
— wrzasnął pan Żytowiecki, który stał kilkanaście stóp dalej. Nie widział co prawda dokładnie, co się wydarzyło, ale słyszał przecież krzyk pana Dzierżanowskiego, a potem wystrzał i mógł podejrzewać, jaka zaszła tragedia. A teraz, kiedy podwórze przed karczmą zasnute było prochowym dymem, domyślał się, że pana Dzierżanowskiego nie ma już wśród żywych. I podejrzenia jego potwierdziły się, kiedy wiatr przewiał już szarą chmurę i kiedy na ubitym piachu przed progiem karczmy zobaczył trupa. Opasły szlachcic takiego obrotu spraw nie spodziewał się w najgorszych snach. Przecież do tej pory cała sprawa nie wyszła poza karczemną zwadę. Rzecz jasna, nieprzyjemną i dającą powód do skrzyżowania szabel, jednak nie różniącą się od wielu innych waśni, które czasem kończyły się ranami i bliznami, czasem śmiercią, lecz najczęściej ogólną pijatyką, w czasie której przynajmniej na chwilę zapominano uraz i zamiast padać pod ostrzem szabli, padano sobie w ramiona, a skrócić palono tylko na wiwat. Teraz, kiedy widział głowę martwego pana Dzierżanowskiego, przypominającą rozbity cepem arbus, żałował, iż kiedykolwiek odezwał się do niepozornego szlachcica, gdyż ten, pomimo nikłej postury i na pozór grzecznych obyczajów, zdawał się nosić diabła za kołnierzem. I nosił też broń, jaką pan Żytowiecki wcześniej widział tylko raz w życiu.
— Panie Myszkowski, toż waść poraniłeś zaufanego człowieka wojewodzica. Waść zabiłeś pana Dzierżanowskiego, a on samych kuzynów i powinowatych ma w okolicy tylu, że chorągiew jazdy mógłby z nich wystawić. Ratuj się ucieczką, jeśli nie chcesz wisieć.
— Nobiles sum — mruknął pan Myszkowski, bynajmniej nieprzestraszony.
— I na powrózku to sobie powtórzysz!
— rzekł pan Żytowiecki w gniewie. O dziwo, pan Myszkowski tylko się uśmiechnął. Gruby szlachcic pierwszy raz widział ten uśmiech, to też również pierwszy raz miał sposobność dostrzec, iż zęby niepozornego szlachetki sterczą rzadko i nierówno, niczym sztachety w płocie zbijanym przez pijanego cieśle. Urody to mu z całą pewnością nie dodawało, jednak zdawało się w zadziwiający sposób pasować do całej jego twarzy.
— A co waść o tym myślisz, panie Szczurowicki?
— zagadnął.
— Dura to była necessitas —
odpowiedział zapytany, z ciekawością przypatrując się zmasakrowanej głowie pana Dzierżanowskiego.
— Jednak pan Żytowiecki ma rację. Uchodźmy. Co będziemy się z hultajstwem pasować? W sercu wiemy, żeśmy niewinni, ale pro domo sua nikt sędzią być nam nie pozwoli.
Pan Żytowiecki pomyślał, że wreszcie padły tu roztropne słowa, a im szybciej ten zamiar zostanie zrealizowany, tym lepiej będzie dla wszystkich. Zwracał się już w stronę bramy do stajni, kiedy usłyszał tupot i zobaczył pachołka wypadającego zza węgła. Najpewniej był to ów Jasiek, którego świętej pamięci pan Dzierżanowski chciał wezwać, lecz którego przed śmiercią nie miał już okazji obaczyć. Chłopak był całkiem porządnie odziany, a obok nosił szablę, co świadczyło, że wywodził się ze szlacheckiej rodziny. Może nawet był uboższym krewniakiem pana Dzierżanowskiego, którego ów z dobrego serca wziął na odhodowanie. Pan Szczurowicki obrócił się w stronę sługi i wymierzył doń z obu krucic. Pachołek stanął jak wryty, a jego twarz pokryła się bielą.
— Na Boga żywego, daj waś spokój! — zawołał pan Żydowiecki. — Toż to jeszcze szczenie!
Chudy szlachcic wolno, niechętnie opuścił krucicę, potem wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć — a co mnie to wszystko obchodzi? — i skierował się w stronę stajni. Natomiast pan Myszkowski rzucił okiem na szablę kołyszącą się u boku pacholika.
— Szczenie ma kły!
— zauważył i zbliżył się na kilka kroków. Żytowiecki spostrzegł, że chłopak nawet nie drgnął. Stał, jakby wzrok pana Myszkowskiego miał właściwości spojrzenia gorgony meduzy, którąż to potworę dopiero bohaterski Odys fortelem w kamień zamienił.
— Daj waś pokój!
— powtórzył tym razem w stronę pana Myszkowskiego. Żal mu się zrobiło tego niedorostka, mającego nie więcej jak 14 lat i najwyraźniej chcącego wyglądać niczym prawdziwy mężczyzna, w kontuszu i przy szabli, ale który miał jeszcze dziecięcego ducha i w którym serce teraz zamarło na widok zbrojnego męża idącego wprost na niego. Pan Myszkowski stanął dwa kroki od chłopaka i zmierzył go surowym spojrzeniem.
Zapamiętaj sobie, chłopcze, nie noś szabli, jeśli boisz się jej użyć. Zrozumiałeś?
Niedorostek skwapliwie pokiwał głową, lecz jego twarz dalej była biała jak kreda, a oczy rozszerzone przerażeniem. I może nawet nie z powodu tego, że pan Myszkowski stał tuż koło niego, lecz dlatego, że musiał już widzieć zwłoki swego pana. Na rozpękłej głowie i wokół kałuży krwi zgromadzić się zdążyły stada tłustych much, skuszonych zapachem oraz poczęstunkiem, dużo przecież smaczniejszym niż rozsiane tu i ówdzie kubki końskiego nawozu. Pan Myszkowski odwrócił się, a wtedy pacholik, tknięty jakimś szaleństwem albo powodowany zranioną ambicją, albo dyszący żądzą zemsty, albo też wreszcie pragnący dokonać chwalebnie odważnego czynu, wyszarpnął szablę z pochwy. I z wrzaskiem ruszył wprost na niepozornego szlachcica. Ten okręcił się niczym pchnięty nagłym podmuchem wiatromierz na wieży ratuszowej, ale nawet nie sięgnął do pochwy. Tylko schylił się, podniósł długą na trzy łokcie deskę, która leżała na podwórzu i uderzywszy drewnem w nadgarstek prawej dłoni chłopaka, wyłuskał mu w ten sposób szablę. Pachołek krzyknął z bólu i zwinął się, tuląc stłuczoną rękę do ciała.
— Godna to szlachcica cecha, odwaga —
zauważył pan Myszkowski.
— Ale rozwaga, kto wie, czy niegodniejsza.
Przez moment wpatrywał się w skulonego chłopaka, potem cisnął deskę w kąt podwórza i westchnął.
Pokarano mnie zbyt czułym sercem, co powoduje, że wzdragam się przed zbędną przemocą.
Pan Żytowiecki, zapatrzony w zwłoki swego szlachciury, teraz zresztą nie było widać, czy siwy, czy nie, gdyż czuprynę utracił razem z łbem, chciał już rzucić jednym czy drugim kąśliwym słówkiem, lecz zmitygował się i ugryzł w język.
— Słuszność ma pan Myszkowski, radząc temu chłopcu, by racjo nad wis przekładał —
zauważył pan Szczurowicki, wychodząc ze stajni.
— Zwłaszcza, że wyglądał na niezbyt oddanego służbie Marsa.
Pan Żytowiecki obrócił się w stronę pana Szczurowickiego. Wygadany szlachcic wyprowadzał właśnie dwa wierzchowce. Ogromnego perszerona ciemnokasztanowej maści i karego ogiera o szerokiej piersi, który tulił uszy, parskał ze złością i pokazywał wielkie, żółte zębiska.
— Pospieszaj, wać pan z łaski swojej, panie Żytowiecki — przekazał pan Myszkowski.
— Bo im szybciej opuścimy okolice, tym mniej krwi się poleje. Gruby szlachcic szybkim krokiem ruszył do stajni. Przez myśl przemknęło mu, czy nie osiodłać rumaka i zwyczajnie po prostu nie salwować się ucieczką przed tym niechcianym towarzystwem. Zwłaszcza, że im dłużej w nim będzie przebywać, tym łatwiej będzie go oskarżyć o współudział w zabójstwie pana Dzierżanowskiego. A to był już krimen, za który pana Żytowieckiego nawet by przed sąd nie zdążono powieść, gdyż wcześniej stronnicy zabitego na szablach by go roznieśli albo nawet obwisili w lesie niczym najgorszego zbója. Rozdział drugi. O tym, jak panowie Myszkowski, Szczurowicki i Żytowiecki ucieczką się salwowali, o wesołych figlach z pannami, a także o wiedeńskim skarbie pana Turowskiego. Mowa będzie też o tym, że dobrze jest poznać cudzoziemskie obyczaje i do czego może posłużyć monstrancja. Pojawi się również problem paszy dla wielbłądów. Od karczmy ruszyli w stronę lasu galopem, a kiedy wjechali pomiędzy drzewa, pan Myszkowski kazał im zjechać z traktu w wąski dukt. Jeśli liczył, że tym manewrem zmyli pogoń, zapewne nie miał racji, gdyż na piaszczystej drodze aż nazbyt dobrze widać było ślady kopyt.
Burza idzie!
Jego towarzysz zerknął w sine niebo. Pan Żytowiecki pomyślał, że przynajmniej w jednej rzeczy los mu sprzyja. Bo przecież jeśli spadnie deszcz, ucieczka będzie miała znacznie większe szanse powodzenia. Choć sam fakt, że musiał uciekać na dobrą sprawę nie wiedząc czemu, doprowadzał go do pasji. Był jednak na tyle rozumny, by wybuch tej pasji na razie powstrzymywać. W końcu nic by mu to nie dało poza tym, że pan Myszkowski mógłby wpaść na koncept całkowicie cześć pana Żytowieckiego naruszający. Na przykład kazać go przywiązać do siodła. Opasły szlachcic słusznie więc uznał, że najlepiej dla niego się stanie, jeśli niechciani kompanionowie poczują się bezpieczni i pojadą w swoją stronę, a on pojedzie wtedy w swoją.
Aby mi tylko pacholika stronnicy pana Dzierżanowskiego nie poturbowali.
Zafrasował się, wiedząc, że nader częsty to zwyczaj, iż kto nie może dostać w swe ręce pana, ten chociaż służbie krwi upuści. Och, bo przecież nie takie rzeczy się działy w Rzeczpospolitej, gdzie więcej prawa miał ten, kto miał więcej szabel.
A bo to raz, możny szlachcic kazał przynoszącym pozwy woźnym sądowym pozwy te zjadać? Pół biedy, jeśli był łagodnego serca, gdyż przynajmniej wtedy dawał nieszczęśnikowi szklankę wody do popicia. A bo to raz, panowie szlachta podpalali dwór rywala? A bo to raz, rodziny brano jako zakładników, niczym na wrogu wojennym praw swych dochodząc? A bo to raz, panowie bracia szturmowali całe miasta, kiedy poczuli, że dumę ich urażono? Tak jak choćby pan Ligenza, który Rzeszów oblegał na czele najemnej piechoty i artylerii, a kiedy miasto zdobył, to srogi los zamsikom zgotował, miasto pustosząc i na cnocie mieszczanek żołnierską ochotę hartując. Tak jak choćby pan Opaliński, którego najmici najpierw obrabowali łańcut, a potem nieszczęsne miasto z dymem puścili. Wiedział więc pan Żytowiecki, że ani dochodzić swych praw nie będzie w stanie, ani obronić pachołka i majątku nie da rady. Mógł mieć tylko nadzieję, że reputacja przyjaciela, u którego gościł, powstrzyma co bardziej krewkich awanturników. — Coś wać pan taki markotny? — zagadnął go pan Szczurowicki. — Rzeknij słowo, a pan Myszkowski przyczynę twej troski postara się znieść, byś injurii żadnej w jego towarzystwie nie doznawał.
— Wać panowie, jesteście jedyną mych trosk przyczyną. Wiedziony pierwszą myślą chciał odpowiedzieć, ale oczywiście zmilczał i tylko się skrzywił. Przycisnął silniej boki konia, by odjechać nieco dalej od wysokiego szlachcica, ten jednak uparcie trzymał się w pobliżu.
Zanim ciemno się zrobi, musimy znaleźć miejsce na obóz, rzekł. I waści w tym głowa, żeby było bezpieczne.
Pan Żytowiecki miał ochotę na jedno, chwycić pana Szczurowickiego za kark i tak długo tłuc mu czaszką o ziemię, aż się szlachetka pozbędzie nadmiernie poufałego tonu oraz zaprzestanie uzurpować sobie prawo do wydawania jakichkolwiek poleceń.
— Znam pewną polankę — powiedział zamiast tego. — Po jednej jej stronie jest jezioro, po drugiej mokradła. Z trzeciej strony okala ją malinowy chruśniak, a tylko od wschodu można koniem przejechać. Od nas będzie ze 3 mile lasem.
— Krzaki malinowe?
— prychnął pogardliwie pan Szczurowicki.
A to mi barykada, co się zowie. Wać pan je zobaczysz, inaczej zaśpiewasz.
Zaopanował pan Żytowiecki, doskonale pamiętając kolczastą gęstwę, która na wysokość przerastała mężczyznę.
A no niech właści będzie, westchnął chudy szlachcic. Mam tylko nadzieję, że tych mil nie liczyłeś ukraińską miarą, bo wtedy przed zmrokiem na pewno nie zdążymy.
Pan Żytowiecki nie odpowiedział na kolejną zaczepkę, zwłaszcza, że nie mógł swego rozmówcy oskarżać o celową złośliwość. On przecież wydawał się jedynie martwić, zastanawiać lub zastrzegać i z pewnością przysiągłby, iż jedynym celem jego uwag jest, by rzecz cała zakończyła się dla wszystkich pomyślnie.
Ano jest nasza polana na obóz,
obwieścił pan Żydowiecki. Pan Myszkowski rozejrzał się bacznie i skinął głową na znak, że aprobuje zamysł towarzysza.
Bardzo kontent jest pan Myszkowski.
Wyskoczył od razu pan Szczurowicki, przechylając się w siodle tak, że swym długim, skrzywionym nosem niemal dziabnął w ramię pana Żytowieckiego.
Bardzo, ale to bardzo!
Gruby szlachcic zerknął na niego, lecz twarz chudego szlachcica wyrażała jedynie szczere zadowolenie, połączone z uznaniem dla zdolności przewodnika. Bo rzeczywiście polana miejscem